Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Dogrywka ciąg dalszy i zaczynamy największą część dzisiejszego programu, czyli część żużlową. Wiadomo, co się dzieje w PGE Ekstralidze. Wiadomo i nie wiadomo. To, co wiadomo, to, co jakiś czas widzimy, kiedy kolejne kluby chwalą się aneksami do umów z kolejnymi zawodnikami. Najmniej mam wrażenie, wiemy, albo jednym z klubów, o którym najmniej wiemy, jeśli chodzi o te sprawy aneksów, jest Falubas Zielona Góra. Porozmawiamy sobie teraz z zapowiadanym wcześniej gościem, gość telefoniczny Jacek Frączak. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry, dobry wieczór.
Jest pan, panie Jacku? Jest pan. Dzień dobry. Obserwator, tak pana nazwałem, obserwator świadka żużlowego. Chociaż nie wiem, czy to nie jest takie za płytkie, czy pan nie jest takim głębokim obserwatorem, bo pan nie, tam nie, różne nie. Macki tam pan zostawił po sobie, mimo że menedżerem już pan nie jest jednego czy drugiego zespołu.
Okej, okay, ale... lepiej wolałbym to zapomnieć.
Okej, okay. zostawmy te macki, zostawmy przeszłość. Panie Jacku, kiedy kilka dni temu obwieszczano, że ta liga ruszy, że 12 czerwca to taki fantastyczny dzień będzie, że wszyscy będą się cieszyli i w ogóle wszyscy rzeczywiście wykazywali radość, żużlowcy, kluby, wszyscy mówili o zrozumieniu trudnej sytuacji, że teraz usiądziemy, dogadamy się, że nie będzie problemu, że my chcemy jeździć i nieważne, że trzeba będzie pogadać i obniżyć stawki i że będziemy jeździli za mniejsze pieniądze, bo my rozumiemy, że bez tego żużel może w ogóle upaść, a potem zaczęły się problemy. Mam wrażenie, z każdym kolejnym dniem coraz większe, bo okazało się, że nie wszyscy są jednak tacy solidarni, że jednak w pierwszy moment to jest taki, że świetnie, a potem jak się siądzie do twardych liczb, to już się zaczyna robić problem? Czemu jest taki kłopot? Czemu nie jest tak, że pierwszego dnia, 1 maja wszyscy siadają uśmiechnięci, dogadują się? Teraz jest tak, że nawet jak ktoś jest dogadany, bo dzisiaj próbowaliśmy rozmawiać na przykład z Krzysztofem Kasprzakiem w Gorzowie, czy Piotr Protasiewicz, jak dla nas tutaj udzielał wypowiedzi, to mam wrażenie, że z jakimś takim, nie wiem, z jakimś takim smutkiem, lekkim niezadowoleniem wszyscy jednak mówią o tym. Dogadaliśmy się, ale stawki to one takie słabe są.
Żużel to pieniądze, w związku z tym no, trudno się dziwić, żeby w momencie, kiedy dochodzi do naprawdę bardzo istotnych, radykalnych cięć kontraktów w stosunku przede wszystkim do tego, jak to funkcjonowało przez ostatnie dobre kilka, jak nie kilkanaście lat, no to trudno się dziwić jakby niezadowoleniu. Tylko problem jest inny. Ja o tym jakby już mówiłem chyba dla Wirtualnej Polski. Gdyby założenia budżetowe związane z przychodami zawodników były znane w grudniu, to tak jak powiedział Norbert Krakowiak dla państwa, to być może pewnych inwestycji zawodnik by nie poczynił, a tak dzisiaj czeka na odbiór silników, które zamówił, na które dzisiaj go prawdopodobnie nie stać i być może zamiast dwóch zamówiłby jeden. Właśnie problem polega na tym...
No tak, ale w grudniu nikt nie mógł wiedzieć, że coś takiego się rozpędzi, tak?
Ale dokładnie o tym mówię, no ale to ja nie wskazuję winnych, tylko mówię, z czego wynika ta sytuacja. Ona wynika przede wszystkim z tego, że zawodnicy jak co roku inwestowali ogromne pieniądze, planując, bo nie da się zamówić silnika w marcu z terminem realizacji na 1 kwietnia, tylko wszystko się zamawia w listopadzie albo w grudniu, po to, żeby można było złożyć, odczekać w kolejce u tunerów swoje i otrzymać silnik tuż przed startem ligi. Wymaga to ogromnych inwestycji finansowych i gdyby zawodnicy wiedzieli, jakimi budżetami będą dysponować, to jest bardzo proste, bo nie wydawali pewnie i nie zamawialiby tyle sprzętu. Dzisiaj jest ten problem, bo tu rzeczywiście nie chodzi o to, żeby coś zarobić, tylko chodzi o to, żeby przetrwać. I to jest ta różnica. A dlatego tak jest, że jest taki problem, było wszystko jakby... w momencie ogłoszenia daty startu ligi wydawało się wszystko ładnie, pięknie, kolorowo, no bo wówczas jeszcze nie chodziło tak naprawdę o indywidualne rozmowy zawodników. A tak jak powiedziałem, cały żużel polega na, jest oparty o finanse i w związku z tym wiadomo było, że będą radykalne cięcia, nie o 20-30%, tylko 50-60%. I to jest problem, że polega na tym. I myślę, że tutaj doszło do pewnej dezinformacji. W sumie nawet nie analizowałem, z czego ona wynika. A Krzysztof Cegielski zakomunikował, że w ramach Stowarzyszenia Metanol i reprezentacji zawodników, jaką w tym całym procesie dogadywania tych zmian, jaką rolę pełnił, to tak naprawdę chodziło o to, żeby uzgodnić zmiany w regulaminie, co nie oznacza wcale, tak, uzgodnień finansowych z poszczególnymi zawodnikami. Mało tego, ja nawet mam takie sygnały, że nawet te maksymalne stawki dzisiaj, tak, określone w regulaminie, po raz kolejny to powtarzam, a nie dotyczą wszystkich zawodników. To nie jest tak, że jak w regulaminie jest zapisane 200 tysięcy złotych za podpis, to każdy dostaje z automatu 200, bo to dotyczy...
No ale to miało być właśnie... To każda kwota miała... Takie ja miałem wrażenie, że to jest kwota, którą no każdy właśnie, musi dostać.
No właśnie nie. No to jest maksymalna kwota, którą można wypłacić. I dzisiaj jest sytuacja taka, że proporcjonalnie część prezesów z tej kwoty w przypadku poszczególnych zawodników schodzi. I dzisiaj mamy problem taki, że zawodnicy zdecydowanie już więcej wydali, niż kwota dzisiaj zaproponowana przez konkretnego prezesa za podpis została już dawno wydana, tak? A gdzie jeszcze jest kwestia realizacji sezonu? I często jest tak, że nawet dzisiaj jest problem z pokryciem kosztów startów w danych rozgrywkach. I dlatego są takie sygnały ze strony zawodników, którzy mówią o tym, my się zastanawiamy, czy w ogóle wyjedziemy w tym roku w lidze, bo nam to się po prostu nie opłaca.
No i myśląc o 2021, Piotr Protasiewicz chociaż mówi, że no, nie ma co myśleć o tym, że na 2021 będą jakieś wielkie inwestycje, bo te pieniądze, które zarobimy w tym roku, to przeżrą to długi tak naprawdę, które my mamy już i będziemy mieli, tak?
No pamiętajmy, że każdy start każdego zawodnika w każdym biegu, w każdym treningu, to się wiąże się z kosztami. Od oleju, poprzez oponę, poprzez serwis sprzętu, utrzymanie mechaników, całą logistykę, amortyzację sprzętu, busów i tak dalej, także narzędzi. No co tu dużo mówić? No czasami jest tak, w przypadku pewnych kwot, że na dzień dzisiejszy, gdyby rachunek ekonomiczny decydował o tym, czy dany zawodnik ma jechać, czy nie, w świetle nowych regulacji, nie tylko, bo też jest jeszcze jedna kwestia, mówimy o regulaminie, a większa część kwot kontraktowych, czy co najmniej drugie tyle jest płaconych w ramach tak zwanych umów sponsorskich.
To jest dla mnie najdziwniejsza sprawa, ale okej. Okay, bo masz normalny kontrakt, podpis i punkty i jeszcze jakiś drugi kontrakt, gdzie znowu rozmawia zawodnik z klubem o jakichś zupełnie innych pieniądzach, tak?
Ja powiem tak.
Które mogą być wielkie, o których wielkości w ogóle możemy nie wiedzieć totalnie, tak?
Wie pan co, mam też swoje zdanie na ten temat. I też je artykułowałem oczywiście w ramach organizacji, w których miałem okazję funkcjonować. I też uważam, że na dzień dzisiejszy ta sytuacja dzisiaj koronawirusowa pokazuje, że największym jakby problemem też już są właśnie te pieniądze, ale też te pieniądze właśnie poza regulaminowe. I one powodują, wyciągnięcie ich poza regulamin powoduje to, że oczywiście w klubach...
Że patologie się pojawiają, jak wyciągniesz coś poza regulamin tak naprawdę, tak?
Myśmy z prezesem Termińskim swego czasu nawet dążyli do tego, wnioskowali o to, żeby te kwoty podwyższyć w kontraktach dość radykalnie, dość mocno. Zresztą zawodnicy niektórzy byli tym zainteresowani, żeby te kwoty rzeczywiście były ujednolicone, żeby nie było tych kwot za podpis. Natomiast no, tak naprawdę no, to wówczas dużo większe zobowiązania powstawałyby też po stronie klubów i pytanie jest takie, czy niektóre kluby byłyby w stanie zamykać budżety i przechodzić suchą stopą przez proces licencyjny. Tak naprawdę sponsorzy później biorą na siebie ten ciężar, zresztą to dużo mówić. My też pozyskiwaliśmy zawodników, którzy, no co tu dużo mówić, przez niektórych prezesów gdzieś tam byli dość mocno cięci na poziomie tych umów sponsorskich, bo tak naprawdę zawodnik oficjalnie z tym nie jest w stanie zrobić, o co oczywiście powództwa cywilnego, a w świetle regulaminu nie miał prawa podpisywać tego typu umów. Więc paradoks tutaj jest i takich różnych nieścisłości oczywiście braku logiki w tym wszystkim oczywiście gdzieś tam jest, ale generalnie takie są zasady i wszyscy o nich doskonale wiedzą i wiedzą, co podpisywali i każdy bierze za to odpowiedzialność.
Jasne, niech pan wie, a pan staje w tej całej, nie wiem, czy bitwie, czy w wojence o pieniądze w tej chwili za zawodnikami, którzy walczą o swoje, bo potrzebują chociażby na te inwestycje, na to, co włożyli w motocykle, które przypadek Krakowiaka zamówił, a nie ma jak zapłacić, czy za prezesami, którzy mają za sobą kluby i muszą dbać o to, żeby te kluby dalej funkcjonowały, bo bez kibiców, być może bez części wpłat, dotacji od samorządów i bez wycofujących się sponsorów, po prostu kluby mogą upadać. Kto tu dla pana ma, że tak powiem, większą rację, o ile to tak można określić?
Zabawne jest to, co najwyżej mogę stanąć pod stadionem albo pod swoim telewizorem. To jest całe moje stanie, także nie to ma jakiś wpływ na cokolwiek. Ale jeżeli już mam odpowiedzieć merytorycznie na to pytanie, to sytuacja oczywiście zaskoczyła wszystkich. Tutaj nie ma zwycięzców. Nie ma racji jednej czy drugiej strony. Po prostu interes dyscypliny sportu, bo rzeczywiście trzeba sobie zdać sprawę z tego, że... Ja sam to powiedziałem, trzeba być konsekwentnym. Byle jak, ale jednak pojechać sezon, żeby przetrwać. Przetrwać, żeby przetrwała dyscyplina sportu, która no niestety w świetle sytuacji koronawirusowej okazuje się, że jest na samym końcu łańcucha pokarmowego i tak naprawdę do szczęścia części ludzi jest jakby na niej potrzebna w tej chwili, tak? Bo każdy ma swoje inne problemy i dużo poważniejsze. To jest tylko rozrywka, tak? Tylko jasz rozrywka. Natomiast zawodnicy i kluby mają swoje racje, no bo oczywiście zawodnik w momencie, kiedy upadnie organizacja, nie będzie miał gdzie. Jak upadnie klub, to zawodnik zostanie bez pracy. W związku z tym na tym polegają negocjacje, na tym polega dochodzenie i szukanie kompromisu, żeby znaleźć ten punkt styku. Jak się okazuje, w wielu klubach, bo te informacje do nas docierają, ale jedną rzecz też zahaczę, docierają, że jednak te kompromisy są wypracowywane. Natomiast zabawne też w tym wszystkim jest to, nie będę oczywiście wskazywał palcem, bo ja też często byłem palcem wskazywany z imienia, nazwiska i nie jest to do końca przyjemne, ale dzisiaj też widać przede wszystkim to tak zwane przywiązanie do klubów i taką wokół pewnych klubów, prezesów krążyły takie legendy mówiące o tym, że jest świetna rodzinna atmosfera, że wszyscy się rozumieją bez słów, że ten wynik sportowy jest wynikiem tego, że wszyscy razem i tak dalej. Natomiast się okazuje, że jeden prezes, który mówi, a ten mój kapitan, to on rozwala tam drużynę, bo nie to, że sam się nie chce dogadać, to jeszcze tych innych podpuszcza, ja go popamiętam, nie? I teraz ja się powołuję zawsze na taki przykład, mówię o tych zagranicznych wielkich gwiazdach przede wszystkim, bo Polacy, jak widać, czy po Piotrze, o Patryka też jestem spokojny człowiek, nie, oczywiście nie znam statusu negocjacji, ale tacy chłopcy pojadą, Bartek Marzik, Szymek Woźniak, Krzysztof Kasprzak, Pawlicy się dogadają, natomiast proszę zwrócić uwagę, jak traktują niektóre kluby, niektórzy zawodnicy swoje kluby, które naprawdę płacą im ogromne pieniądze, w świetle tego, co powiedział jeden z prezesów, który czytałem w Przeglądzie Sportowym, i przypominam się zawsze taki film, na który się kiedyś powoływałem w rozmowie z panem, czyli pan Popper i jego pingwiny. Jak przyjechała straż ochrony zwierząt, rzuciła 3 ryby, nagle się okazało, cytat, one ciebie wcale nie kochają, tylko kochają jeść ryby. W związku z tym umówmy się, miłość dzisiaj w żużlu.
To jest miłość do pieniędzy.
Miłość do pieniędzy i dzisiaj rzeczywiście też jakby ta sytuacja, bo my mówimy o koronawirusie, że ona jest rzeczywiście tragiczna. Ona jest absolutnie bez precedensu, jeżeli chodzi o współczesny świat, a ona też pokazuje i uwypukla te pewne procesy, na które niektórzy się dają nabierać. I ja też jestem negatywnym trochę beneficjentem tych niektórych relacji i ja często to powtarzałem, że to nie jest tak, że ktoś się z kimś lubi i tak dalej, tylko tak naprawdę w samym końcu decyduje ten, kto wkłada pieniądze. Albo masz wkład, za który ktoś zapłaci grubo, się na to decyduje, albo po prostu tego składu nie masz. Mhm. I jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Taka, okay. Taka jest prawda. I przestańmy wierzyć w te wszystkie takie historie o miłości, o relacjach, o wspólnych obiadach, kolacjach, bo to jest wszystko fikcja. Na samym końcu decydują twarde pieniądze, a tak jak powiedziałem, z wyłączeniem części chłopaków, szczególnie tej rodzimych, wychowanków, ale wszystkich Polaków, bo ci chłopcy potrafią docenić to, co mają. A niestety obcokrajowcy często traktują Polskę tak, jak kiedyś Tomasz Kolo był traktowany w Tafce Grand Prix. No nie jesteśmy na równych jakby prawach. Nie jesteśmy absolutnie, chociaż się staramy, jesteśmy bardziej pracowici, ale nie do końca Zachód traktuje nas poważnie, tak jak na to zasługujemy.
Ale to widzimy to przy tej sytuacji Dania, Szwecja, Anglia, że nie puścimy swoich zawodników do Polski, jeżeli oni nie będą mogli wracać do kraju.
Bardzo mi się podoba stanowisko Wojtka Stępnińskiego. To jest bardzo twardy gracz.
No tak, ale wygląda na to, że twardy gracz, ale oni jednak wygrali z nami w zasadzie w jakimś sensie, tak?
Jeszcze nie wygrał, bo wygra ten, kto odjedzie ligę i ten, kto będzie istniał za rok, dwa, trzy i na jakimś poziomie. Na dzisiaj Wojtek podchodzi bardzo racjonalnie do tematu. Decyduje ten, kto płaci. Przecież to my utrzymujemy, nawet my mówiąc dosłownie, my podatnicy, bo przecież kluby sportowe, kluby żużlowe bez wsparcia samorządów czy spółek Skarbu Państwa nie mają racji bytu na tym poziomie budżetowym. W związku z tym dlatego mówimy, w sytuacji, kiedy my utrzymujemy cały światowy żużel, łącznie z Grand Prix, tak, przecież te gwiazdy nie zarabiają, no umówmy się. Zarabia się w Polsce po to, żeby jeździć w Szwecji, w Danii i startować w Grand Prix. Nie da się ze Szwecji. Proszę mi pokazać zawodnika, który jeździ, nie zdobywa tytułu w Grand Prix, który nie startuje w Lidze Polskiej, nie ma dobrego kontraktu.
Nie, no okej, okay. No zgoda, zgadzam się z panem. Natomiast no dobra, ale sytuacja jest taka, Dania, Szwecja, Anglia powiedziała i my to musimy przyjąć de facto, że nie przyjadą do nas, ponieważ nie.
No i trudno. I w tej sytuacji propozycje startów Ekstraligi dostaną tacy zawodnicy jak Tomek Gapiński, jak Grzesiek Walasek, tak? Nie ma problemu. Dlaczego okay. Nie? A zadam, czym się różni Grzegorz Walasek od, nie wiem, Andersa Thomsena.
Niech pan teraz powie, bo jak już zeszliśmy na nazwiska, jak mocno według pana, czy widać to już, a może nie, zmieni się układ sił w związku z tym wszystkim, co się dzieje. Na razie wydaje się, że tak. Gorzów pochwalił się swoimi trzema zawodnikami, którzy już jeździli. Częstochowa się pochwaliła. Unia Leszno, czytam, że też aneksy do umów podpisuje Kołodziej, Smektała, Kubera. Czyli w części klubów już widać, że składy się będą jednak powtarzały. Czy słychać coś na rynku, że gdzieś może być jednak problem z zawodnikami i może się rzeczywiście zmienić ta hierarchia, którą układaliśmy sobie oczywiście tylko teoretycznie przedsezonowo na papierze, patrząc na nazwiska. Myśli pan, że coś tutaj się może, jeśli chodzi o siły zespołu, zmienić?
Znaczy, nie można tego wykluczyć. Natomiast radykalnie myślę, że nie. Że ci, którzy mieli być potencjalnie mocni, ich moc wynika przez ich fundamentu finansowego tak naprawdę, tak jak powiedziałem na samym początku. No, w Żużu tak naprawdę, oczywiście można mieć pecha, ale szczęście jest wypadkową ilości zainwestowanych środków, szczególnie w tą jakość zawodniczą. Natomiast do pewnych ruchów oczywiście może dojść, ale myślę sobie, że na samym końcu też to podejście racjonalne zawodników zwycięży, o ile oczywiście rzeczywiście do Polski będą mogli ci chłopcy przyjechać i tutaj startować. Natomiast myślę sobie, że dopóki nie będzie zmian i nowych rozporządzeń w zakresie ruchu transgranicznego, no to rzeczywiście z częścią zawodników będzie problem. Ale proszę zwrócić uwagę, no przecież już mamy zapis regulaminu i przynależności klubowej, jest status dwóch gości, nie ma z tym żadnego problemu. Liga Ekstraliga Polska pojedzie i myślę sobie, że ona nie wcale nie będzie mniej atrakcyjna niż pierwotnie. Natomiast delikatnie układ sił się może zmienić, ale myślę, że to nie dotyczy to drużyn, które potencjalnie miały walczyć o medale, bo tutaj wygląda na to, że ci, którzy mieli być mocni, to mocni personalnie będą. Natomiast zastanawiam się, bo jest taki ciekawy wątek pierwszej ligi, czyli dowiedzieliśmy się, że pierwsza liga wystartuje gdzieś tam dopiero w połowie lipca, w związku z tym z tego czasu będzie sporo naprawdę niezłych zawodników, klasowych zawodników, a nawet z ogromnym doświadczeniem ekstraligowym, a niektórzy w innej lidze niż ekstraligy nie startowali. Mam tu na myśli chociażby Australijczyków, z których miałem okazję pracować, czy Adriana Miedzińskiego. Ci zawodnicy będą do wzięcia, a to są chłopcy, którzy rzeczywiście niekoniecznie mogą być jeden do jednego substytutem tych największych gwiazd, a to są chłopcy, którzy na poziomie ekstraligowym potrafią jeździć. I nawet jeżeli dojdzie jakiś tam ruchów, to mam wrażenie, że rzeczywiście patrząc na kalendarz, ta ekstraliga jakościowo na tym specjalnie nie straci.
Ale te łowy to chyba trwają już na tych zawodników, co?
Proszę.
Te łowy na zawodników to chyba trwają, co?
Jakby też założył jakby a priori, że ja to słychać w związku z tym, że ja nasłuchuję, no, na tyle, na ile jakby czas mi też pozwala. Natomiast tak, mogę powiedzieć tak, bo z chłopcami jestem też w kontakcie gdzieś tam osobistym, takim powiedzmy nieformalnym. Oczywiście nie dopytuję, bo to są sprawy jakby biznesowe tak naprawdę tych klubów, które reprezentują. Natomiast rzeczywiście tak, tutaj zapytania są i ja myślę sobie, że któregoś z braci H, być może Adriana, rzeczywiście zobaczymy.
Gdyby ktoś nie wiedział, Holder to nazwisko brzmi.
No wiadomo, o których braci chodzi. Natomiast myślę tak, że rzeczywiście, aczkolwiek poprzedni sezon nie jest jakby wizytówką tych chłopców, ale myślę sobie, że chętni się znajdą, o ile oczywiście 7 maja okaże się, że nie wszyscy podpisali aneksy i nie będą startować w Ekstraliga, ale tak jak powiedziałem, Ekstraliga na tym nie straci, a Wojtek konsekwentnie robi swoje i bardzo mu kibicuję w tym zakresie, bo uważam, że dokładnie wykorzystuje to, na co sobie zasłużyliśmy. Finansujemy ten sport na całym świecie, no to przyszedł moment, w którym trzeba ustawić klocki pod własną.
Okej, porozmawiajmy jeszcze o Falubazie w tej naszej rozmowie. To podpytam, pan coś wie, może więcej niż my o Falubazie, bo owiane jest wszystko tajemnicą niemal, jeśli chodzi o Falubaz.
Ja mogę wiedzieć, proszę mi powiedzieć, jak mi pan powie, skąd mogę wiedzieć, to...
Tak jak mówiłem, macki ma pan...
Nie, to nie jest prawda. To jest stereotyp. Też pamiętajmy, że dzisiaj też jesteśmy w sytuacji takiej biznesowej, w której też się koncentrujemy na pracy i własnych firmach. I to nie jest tak, że ktoś stoi i nasłuchuje. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że po pierwsze nie zazdroszczę tej sytuacji, bo nie wyobrażam sobie dzisiaj, żebym miał funkcjonować w klubie jakimkolwiek. I z drugiej strony mieć też określone, może nie kłopoty, ale zadania, które wynikają z nadzwyczajnej sytuacji biznesowej. No z czego chciałoby zrezygnować z całą pewnością, ale myślę, że nie z firmy. W związku z tym jakby cieszę się, że nie muszę się tym zajmować, nie biorę za to odpowiedzialności. Sytuacja jest ekstremalna. Natomiast w Falubazie mamy pewien dodatkowy jakby problem.
No właśnie o to chciałem zapytać, to niech mi pan teraz przekaże głos. Faluba z Zielona Góra. Mamy problem, pandemia koronawirusa, brak kibiców, nie wiadomo co z samorządem, sponsorzy odpływają. Tymczasem z drugiej strony mamy, no my to nazywamy wojenką, tak? Mamy w zeszłym tygodniu walne zebranie akcjonariuszy. Stanisław Bieńkowski i miasto... Jak dowiadujemy się z oświadczenia właśnie ze strony Falubazu Zielona Góra, Stanisław Bieńkowski i miasto chcą dorzucić pieniądze, chcą dokapitalizować spółkę, to się tak ładnie nazywa. Robert Dowhan wedle tego oświadczenia się na to nie zgadza. Wydane zostaje oświadczenie, gdzie Dowhan jest oskarżony, że zablokował to i jest tutaj B, mówiąc potocznie. Robert Dowhan za chwilę wydaje oświadczenie, kontratakuje i mówi, panowie, to wy sobie dołóżcie, ja nie będę dokładał, wy sobie dołóżcie, mój procent akcji w związku z tym, że wy włożycie więcej, nowe akcje zostaną wypuszczone na rynek, mój procent akcji spadnie, ja się na to godzę, proszę bardzo, a w ogóle wszystkiemu winien jest były prezes Adam Goliński, to on doprowadził do tego, że jest problem, w domyśle, że jest jakaś dziura finansowa, którą trzeba zasypać. O co tu chodzi? Trudny moment, a tutaj jest wojenka na samym szczycie. Czy to jest potrzebne, to chyba każdy odpowie, że nie. Natomiast jak pan patrzy, to tak publicystycznie teraz już możemy rozmawiać. Co się tam wewnątrz, między tymi akcjonariuszami dzieje właściwie?
Publicystycznie. Ja powiem w ten sposób. No, historia... Znaczy, znam jakby genezę tej całej historii. Ona nie jest ani roczna, dwuletnia, tylko jest ponad pięcioletnia. To, co bym chciał powiedzieć... Też nie nadaje jakby w tej chwili jeszcze do, bo takiej szerokiej publicznej wypowiedzi. Ja też opuszczałem ten okręt tutaj w takich trudnych relacjach z panem senatorem. I powiem w ten sposób, może na dzień dobry. No nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. To jest jakby pierwsza moja...
To znaczy o czym pan mówi w tym momencie?
O Robercie. To znaczy nie można być właścicielem i mówić, że oczywiście można artykułować to w taki sposób, że nie wyrażam woli i tak dalej. Tutaj pełna zgoda, natomiast w tej sytuacji, a jeżeli nie chcę brać odpowiedzialności za organizację, za klub, no to należy się pozbyć udziałów. Lub też próbować to zrobić. Bo tutaj jakby prawo mówi o tym dość jednoznacznie. Natomiast to jest jakby pierwsza taka myśl, która mi przyszła do głowy.
Czyli...
Odpowiadać, jeżeli pan mnie pyta, to nie ma sensu się tutaj, że tak powiem, w jakiś sposób dyplomacją zasłaniać.
Znaczy nie, no to znaczy, czyli pan przyznaje rację Stanisławowi Bieńkowskiemu i miastu, tak, że Robert Dowhan jest tutaj nie fair, tak, że tylko, powinien zadziałać inaczej, tak?
Mówimy o tym, że jeżeli jesteśmy właścicielem, chociażby w pakiecie mniejszościowym, no to trzeba brać odpowiedzialność za organizację. Niekoniecznie mówię o tej sytuacji, tylko że rok temu zmienił się zarząd, tak? Czy półtora roku temu Adam został, Goliński został prezesem tego klubu.
Zastąpił Zdzisława Tymczyszyna. Wtedy, przypominam, też była wojenka, tak? Żeby wygonić Zdzisława Tymczyszyna i chciano też tak naprawdę wygonić Roberta Dowhana z klubu.
No i pod zwolnieniem pana Zdzisława, który się podpisał, jak pamiętamy, też Robert ku zaskoczeniu większości obserwatorów. Ale to już jakby to jest prehistoria dla niektórych. Natomiast oczywiście Robert publicznie zaczął mu też oddać, artykułował to, że decyzje personalne, mówię o kadrowych, związane z budowaniem składu na rok 2019 są ponad możliwości tego klubu i rzeczywiście to takie są fakty. Natomiast dlatego o tym mówię, dlatego że nie da się ukryć, że z dwójką, z trzech zawodników, którzy do Falubazu na sezon 2019 przyszli, rozmawiałem również i osobiście sam, ja także reprezentując inny klub, w związku z tym jest to sprawa dla mnie bliska i nie da się ukryć, że wraz z moim przyjacielem Adamem Krużyńskim, którym prowadziliśmy te rozmowy różne, byliśmy mocno zaskoczeni jakby skalą transferów do Falubazu, no ale jakby no...
Czyli po ludzku mówiąc, Falubaz przebił wszystkich i dał według pana za dużo, tak?
Znaczy, nie wiem, czy za dużo, natomiast nie to oceniać.
Mówimy, przepraszam, jeszcze się wetnę o Waculiku, Pedersenie i Krakowiaku, zdaje się, tak?
Tak jest. Natomiast chcę powiedzieć tylko tyle, że nie mnie oceniać to, czy było, powiem inaczej, z naszego punktu widzenia, biorąc pod uwagę możliwości Apatera Toruń wówczas, nie byliśmy w stanie jakby tych ofert przeskoczyć. No mówię zupełnie szczerze, były to oferty wysokie. No ale tak jak powiedziałem, to nie mnie to oceniać, nie udało się, w gruncie rzeczy nam się nikogo nie udało pozyskać w poprzednim okienku transferowym i to był największy przyczynek do tej całej tragedii później. Natomiast powiem tak, ale oceniło jakby przecież i walne zgromadzenie wspólników w ubiegłym tygodniu, To już mówimy o faktach.
Tak.
Niestety negatywnie, niestety dla Adama Golińskiego, negatywnie oceniło.
No nie dostał absolutorium prezes za tamten okres, tak?
O to właśnie chodzi. Czyli nie mnie, jakby ja mówię tylko o faktach, nie mnie oceniać, czy to były transfery nad wyraz, czy nie, tylko oceniło to walne zgromadzenie wspólników, nie udzielając Adamowi Golińskiemu absolutorium. I dzisiaj można powiedzieć, że Robert miał rację, tak? Tylko pytanie jest takie, na ile jego racja i to artykułowanie swojego sprzeciwu jakby zrealizował też w sensie formalnym. To znaczy, jeżeli dalej jestem udziałowcem, dalej jestem właścicielem klubu, to pytanie, co mogę dalej z tym zrobić, skoro się nie zgadza. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że też trzeba oddać prawdzie, Nicky Petersen w ostatnim meczu sezonu regularnego też doznał kontuzji i Falubazowi w playoffach nie pomógł. Ale już wcześniej mieliśmy takie sygnały, będąc jeszcze w środowisku wtedy, że jakby Nicky nie jest osobą pożądaną w zespole tutaj na dłuższą metę, w związku z tym też uznano, że ten transfer nie do końca jest trafiony. O tym też otwarcie mówił chyba Adam Skórnicki, że nie do końca jakby tutaj współpracuje z drużyną i nie do końca to wszystko było trafione, ale to jest jakby parametr sportowy. A z kolei absolutorium dotyczyło realizacji budżetu.
No dokładnie. Ja się tutaj właśnie zastanawiam, bo ja rozumiem to tak, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Jeżeli Adam Goliński nie dostaje absolutorium za okres, kiedy zarządzał i składam to z tym, co pan mówi, że bardzo duże pieniądze wydano na Waculika Pedersena i Krakowiaka, nie było finału, czyli nie było pieniędzy za bilety, który pewnie Adam Goliński planował. Potem w meczach o brązowy medal dostaliśmy w papę w Częstochowie, dużo mniej ludzi przyszło na rewanż, więc dziura budżetowa się zrobiła nagle. I w tym momencie dziura budżetowa, problem klubu. Zgadza się pan ze mną, że to tak, może taki ciąg zdarzeń mógł nastąpić?
Żużel niestety to jest taki sport, o którym ja się przekonałem bardzo boleśnie i to nieraz, to w Falubazie również. A to jest taki sport, w którym można rzeczywiście napompować skład. Tak jak powiedziałem, warunek konieczny to jest taki, żeby mieć kasę. Jak się ma kasę, to później trzeba mieć szczęście. Bo wystarczy pierwszy wyścig, i ta para znakomitych zawodników, które pan transferuje, jedzie w płot, jeden łamie nogę w udzie, drugi łamie rękę i pan nie ma składu, tak? W związku z tym ja się bardzo dużo nauczyłem mimo wszystko takiego pragmatyzmu w ocenie przede wszystkim tej stabilizacji finansowej i fundamentów w klubie, tak, zresztą często też byliśmy na to krytykowani, mam na myśli Przemka Termińskiego i często było tak, że nie można budować drużyny w arkuszu w Excelu. Natomiast dzisiejsza sytuacja pokazuje, nie tylko Falubazu, ale też wielu klubów ekstraligowych, że jednak Excel jest niezbędny. I prezes mi zawsze mówi jedną rzecz, bo przecież wiadomo było, że też walczymy, chcemy walczyć i mamy ambicje, żeby walczyć na najwyższe cele, ale mi powiedział zawsze jedną rzecz. Jacek, zobacz tą tabelę, tutaj na samym dole, tutaj jest gruba kreska. Poniżej tej kreski nie schodzę. To znaczy, nie zaryzykuję zaciągnięcia zobowiązania w sytuacji, kiedy nie ma na niego pokrycia. Mówię, prezes, ale my wyjdziemy do finału. Czy to, dokładnie te same argumenty.
Bo to samo, co tutaj prawdopodobnie było.
Tak? Będzie kusiło, korciło, żeby zaryzykować. Tak? Prezes mi zawsze mówił, Jacek, nie będę zadłużał klubu. Tak? Jeżeli nie udało nam się, doszliśmy do ściany, nie dokładamy więcej, bo ja tego klubu nie będę zadłużał.
No dobrze, to ja teraz podsumuję to wszystko, co powiedzieliśmy o tej sytuacji. Czyli tak, pan uważa, że tak, podsumowanie jest takie. Robert Dowhan ma rację, bo Adam Goliński przeinwestował płacąc...
Zaryzykował,
przeinwestował i w zasadzie to, że Dowhan wskazuje na niego jako winnego problemu Falubazu w tej chwili, to jest prawda, ale Dowhan zachowuje się dziwnie, stawiając się w tej chwili sytuacji, że ja wam wskazuję, kto jest winien, natomiast sam nie pomogę.
Znaczy, bo jakby Robert konsekwentnie idzie w tym kierunku. No ja mówiłem, że to się nie uda, w związku z tym, dlaczego wymagacie wspólnicy ode mnie tego, żebym dołożył do biznesu, skoro się pod nim nie podpisałem. Tylko pytanie właśnie jest takie, co to znaczy podpisywać się pod biznesem. Jeżeli być, no to brać na siebie konsekwencje decyzji wynikających z tego, że inni za mnie je podejmują. No tak. W związku z tym tutaj w tej sytuacji uważam, że najbezpieczniej jest jakby w tej sytuacji, kiedy jakby nie chcę mieć wpływu na decyzję, ponieważ nie chcę partycypować, nie utożsamiam się z tą polityką klubu, to jest jakby oczywiste. I każdy, pamiętajmy, ma do tego prawo.
A ja się swoją drogą zastanawiam cały czas od momentu tych oświadczeń, jak to jest. Nie wiemy, jaka jest ta dziura duża, ile trzeba zasypać, ile trzeba dołożyć, ale jeżeli tak rzeczywiście było, że to ryzyko przełożyło się na dużą dziurę, to gdzie była tutaj rada nadzorcza chyba, bo ktoś chyba kontroluje to, co się dzieje, kontroluje prezesa, który zarządza, który, jak pamiętam, twardą ręką rządził w klubie i pokazywał się jako taki człowiek, który rzeczywiście jest przekonany, do swoich racji, tak?
Rzeczywiście miałem pierwszy raz od wielu lat, zresztą to powiedziałem, jak przyjeżdżałem nawet do Zielonej Góry, to dzięki wszystkim Szatamowi Golińskiemu. Ja czułem się tutaj naprawdę, kurczę, dobrze się czułem na stadionie. Dobrze przyjęty i Adam rzeczywiście twardą ręką tym klubem rządził. Natomiast oczywiście, no, ja tak jak powiedziałem, też nie znam, być może były możliwości finansowe. Natomiast ryzyko, jak się później okazało, no bo z czegoś wynika ten brak absolutorium. Wypadek Nikiego, brak medalu, bo mi też tak naprawdę, umówmy się, tylko i wyłącznie jakikolwiek zwrot z tak zwanej inwestycji w Różel jest wtedy, kiedy jedziemy w finale. W żadnym innym wypadku to się nie kalkuluje, o tym powiedzą wszyscy prezesi. I czasami jest korzystniej zająć piąte miejsce, nie wchodzić do playoffów, niż, a w ogóle największa katastrofa jest wtedy, kiedy rzeczywiście jedziemy w tych playoffach, przegrywamy walkę o finał, mało tego, przegrywamy jeszcze w pierwszym meczu, tutaj się wszystkie nieszczęście nałożyły. Wysoko pierwszy mecz o brązowy medal i na drugi praktycznie nic nie przychodzi, a za punkty niestety trzeba płacić i za organizację też trzeba płacić. W związku z tym nawarstwiły się te różne historie, ale tak jak powiedziałem, ja się też uczę od mądrzejszych i mój prezes w Toruniu, którego serdecznie pozdrawiam, za każdym razem, to też pokazuje, w jakich relacjach się z klubem rozstałem, zawsze mówi: Jacek, idziemy o nagrodę, ale nie o fundament, nie o ryzyko, tylko o bonus, a to są dwie różne rzeczy, w związku z tym nie ryzykujemy finansów, bo jeżeli chcesz, możesz dołożyć, nie ma żadnego problemu. Ja ryzyka nie biorę na siebie.
Dziękuję serdecznie, panie Jacku, za rozmowę. Rozumiem, musimy już kończyć niestety, bo tak zwany czas nas goni, to potoczne radiowe sformułowanie. Ja powiem tak, będę próbował nakłonić jeszcze Roberta Dowhana, żeby jego punkt widzenia zaprezentować tutaj słuchaczom. Natomiast ta sytuacja Falubazu, w związku z tym również, że jest tak cicho, to mam wrażenie, że ona jest naprawdę dość poważna, choć nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić tego, tak?
To też trzeba powiedzieć, też trzeba jego oddać. Ja już naprawdę będę kończył. Na pana życzenie zresztą. Natomiast chcę też powiedzieć, że to nie jest też tak dzisiaj, że to rozmawiamy tylko o sporcie i gdzieś tam z boku stoimy, sobie gdzieś tam obserwujemy, bo chodzi tylko o sport. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że na dzisiaj jest to spółka z udziałem samorządu zielonogórskiego. W związku z tym też jesteśmy żywo, my mieszkańcy, podatnicy w mieście, zainteresowani tym, w jaki sposób rzeczywiście tutaj te środki publiczne są gospodarowane.
Dlatego mnie to zastanawia. Jest rada nadzorcza, w której jest właściciel klubu, w której jest przedstawiciel Urzędu Miasta. I gdzie jest kontrola nad tym wszystkim w takim razie? To jest zaskakujące dla mnie, tak?
Nawet nie wiem, że to jest w Radzie Nadzorczej, to był w ubiegłym roku. Nie jest to problem, który jakby oceniam w jakikolwiek sposób ad personam. Natomiast, tak jak powiedziałem, obserwujemy to też dlatego, że to co tu dużo mówić. No, ten klub zasługuje na wsparcie, to też chciałem podkreślić. Dlatego, że ten klub włożył całą swoją historią, tyle emocji pozytywnych dla mieszkańców tego miasta, że to, że trzeba mu pomagać, to jest jakby dla mnie jasne i to nie ma dyskusji na ten temat. Tylko pytanie, na jakich zasadach to się ma wszystko odbywać.
Dziękuję serdecznie w takim razie. Czekamy na kolejne dni, czekamy być może na jakieś kolejne oświadczenie, bo jeżeli tam dziura pozostaje, no to trzeba ją w jakiś sposób zasypać i ktoś ją musi zasypać. Pytanie kto? Słyszeliśmy, że właściciel chciał, że miasto chciało się dorzucić. Swoją drogą to też taka trudna sytuacja pewnie. Problemy związane z koronawirusem, a tutaj...
Jeśli właścicielem, to nie ma innego wyjścia. I tutaj trzeba też prezydenta zrozumieć w tym zakresie.
Jasne. Czy rozumiem, przewiduje pan, że to tak się zakończy rzeczywiście, że dziura będzie musiała być zasypana i zostanie zasypana z pieniędzy miejskich oraz z pieniędzy Stanisława Wieńkowskiego?
Ja tego ostatecznie nie wiem, w jakiej konstrukcji finansowej. Jestem pewny, że to jest kolejny z wirażów, który Falubas pokona. Niezależnie od tego, jakie ja miałem relacje, czy mam z klubem, z poszczególnymi ludźmi, to chcę powiedzieć tylko tyle, że naprawdę jestem głęboko przekonany, że jeszcze kiedyś na Wrocławskiej spotkamy i ten klub będzie odnosił sukcesy, bo na to zasługuje i zasługuje na pomoc i zasługuje na wsparcie, a ja powiem szczerze, ja się nie szykuję naprawdę nigdzie tam, mogę stać pod płotem, a jak trzeba będzie, to kupi wirtualny karnet, bo czuję się do tego zobowiązany. W związku z tym...
Coś słyszę jakąś tęsknotę, żeby jednak tam wejść i podziałać jeszcze kiedyś.
Pan mnie zapytał teraz? Pan nie ma mi pół godziny.
Nie, to było stwierdzenie tylko faktu.
To już pana stwierdzenie.
Dziękuję serdecznie, Jacek Frączak, pozdrawiam serdecznie, dzięki bardzo. Były menedżer Falubazu, były menedżer Getwell Toruń i obecnie, jak mówiłem, obserwator świata żużlowego był naszym gościem. Przerwę sobie zrobimy chwilkę.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.